Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Wielu naszych słuchaczy z uwagą śledzi różnorodne badania medyczne. To z nadzieją, że zostanie wynaleziony lek, który będzie leczył wszystko, albo wynaleziona zostanie taka terapia, która pozwoli nam poprawić jakość życia. Że się starzejemy coraz bardziej, to na medyków, na odkrywców liczymy tym bardziej. Swój udział w tych badaniach mają także naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. O jednym z takich ciekawych programów wdrażanych obecnie w tej uczelni będziemy rozmawiali za chwilę w naszym programie. Zapraszam.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
W studiu nasz dzisiejszy gość, prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Marcin Moniuszko.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Zanim dojdziemy do grantu, który udało się zdobyć niedawno, całkiem niedawno, i to znaczący sukces uczelni, to powiedzmy o tych właśnie różnorodnych badaniach realizowanych w uczelni. Na ile one są w tym głównym nurcie, a na ile są unikatowe, charakterystyczne dla naszej uczelni.
Wydaje mi się, może mogę zostać odebrany może nawet jako nieskromna osoba, ale wydaje mi się, że na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku stosunkowo wcześniej zidentyfikowaliśmy te najważniejsze problemy współczesnej medycyny. A jednym z nich jest poszukiwanie takich bardzo precyzyjnych terapii na poszczególne choroby. Bo ile oczywiście w kategorii raczej takiego niedoścignionego ideału, wręcz marzenia, możemy myśleć o sytuacjach, kiedy istnieje jakiś lek na jeden lek na jedną chorobę albo na wiele chorób. To jest coś, co niestety należy włożyć między bajki, co raczej uczciwym medykom no nie przystoi nawet mówić o tym i pozostawiać ludzi w złudzeniu. Życie, przyroda, medycyna jest pod tym względem dosyć okrutna, ale to, w czym rzeczywiście możemy spróbować pomóc, to szukać takich form terapii, które spróbują leczyć bardzo precyzyjnie nie tylko daną chorobę u wielu osób w podobny sposób, ale nawet tę samą chorobę w bardzo różny sposób u różnych pacjentów. Dlaczego? Dlatego, że niestety tak to się składa, że mimo, że w książce, w podręczniku medycznym znajduje się opis jednej choroby i mniej więcej pewne wspólne jej cechy studenci, a później lekarze w toku swojej edukacji poznają, to życie, jak wiemy, jest trochę bardziej skomplikowane i choroby tych książek nie zawsze dokładnie się trzymają, nie zawsze dokładnie są one zbieżne z tym, co widzimy w codziennej praktyce. I często ta sama choroba, tak się składa, na szczęście czy niestety, przebiega w bardzo różny sposób u różnych osób. I tu dochodzimy do punktu takiego, w którym należy zacząć myśleć, choć jest to, oczywiście staje się coraz bardziej popularne w sferze takiej idei i działań, ale bardzo trudne z punktu widzenia działania codziennego, myśleć o tym, by każdego pacjenta leczyć bardzo indywidualnie. My mówimy o medycynie spersonalizowanej, o medycynie precyzyjnej. I to są te działania, które podjęliśmy.
Celowanej.
Jak najbardziej. To są te działania, co do których Uniwersytet Medyczny w Białymstoku rzeczywiście uznał je za priorytety już jakiś czas temu. Szczerze mówiąc, nawet dobrych kilka lat przed tym, zanim w Polsce stało się to swego rodzaju modnym określeniem. I za tym poszły pewne inwestycje. Dumni jesteśmy z tego, że przez ostatnie lata mieliśmy też ten status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, ale on był również konsekwencją tego kierunku, który został wybrany. Ponieważ już mniej więcej przed 6-7 laty wiedzieliśmy, że w tym kierunku trzeba będzie pójść. Że trzeba inwestować w wykształcenie takich naukowców, takich biomedyków, takich lekarzy, którzy będą myśleli o leczeniu chorób, o diagnostyce chorób w sposób rzeczywiście bardzo, bardzo indywidualny.
Ale do tego trzeba było dobrać, stworzyć odpowiednie pracownie badawcze, zdobyć odpowiedni sprzęt, bo tej terapii celowanej nie da się stworzyć bez odpowiedniej aparatury medycznej, dokładnego wejścia w człowieka.
Tak. Dokładnie tak i to jest ten cały problem. Dlaczego w tej chwili w codziennym naszym życiu ta medycyna spersonalizowana, o której tak pięknie i długo możemy opowiadać, dlaczego ona nie funkcjonuje po prostu codziennie? bo na tym etapie te rozwiązania jeszcze wydają się być bardzo drogie, więc z punktu widzenia systemu jako takiego mogą wydawać się nieopłacalne. Przynajmniej na tym etapie, bo my głęboko wierzymy, że z czasem, w miarę postępu pewnych metod, będziemy w stanie dojść do takiego momentu, że pewne rzeczy staną się poprzez nawet częstsze powtarzanie pewnych testów, pewnych badań, ich cena będzie mogła spaść. To jest zresztą jeden z naszych celów podczas naszej pracy badawczej.
Moim marzeniem, panie profesorze, jest, że jak będziemy mieli 30 lat, to zeskanujemy nasz organizm. Jak będziemy mieli 40, to ponownie 50, 60, żeby wyśledzić pewne tendencje, żeby zobaczyć, czy na jakąś chorobę nie zapadamy, albo nie stwarzamy okazji do tego, żeby ta choroba zaistniała.
Od razu powiem tutaj naszym słuchaczom, nie, że nie umawiałem się z panem redaktorem, ale pan redaktor nie musi marzyć. My to zaczęliśmy robić. Tego dotyczy między innymi nasze wielkie przedsięwzięcie, jakim jest tak zwane badanie kohortowe Białystok Plus. To jest badanie w zamyśle i w idei końcowej około 10 tysięcy białostoczan. Być może zobaczymy, czy uda się to rozszerzyć na mieszkańców innych jeszcze regionów, w różnych grup wiekowych, od 20 do 80 roku życia, którzy zostaną zaproszeni, wylosowani najpierw, później zaproszeni do nas do Uniwersytetu Medycznego Białymstoku, poddani bardzo szczegółowej diagnostyce, w tym owemu zeskanowaniu, dokładnemu zeskanowaniu, i następnie zostaną oddani takiej dalszej obserwacji i zostaną zaproszeni ponownie uprzejmie za kolejnych kilka lat i będziemy mogli wiedzieć, w jaki sposób przebiega ich zdrowie. To są tak zwane badania kohortowe, które niosą ogromną liczbę danych mówiących o tym, jakie czynniki predysponują do wystąpienia pewnych chorób. Bo my często zajmujemy się chorobami, no bo tak pracuje system, w momencie, kiedy człowiekowi coś dolega, kiedy on już przychodzi z pewnym problemem. Nie jesteśmy w stanie zbyt precyzyjnie powiedzieć, co u tego konkretnego pacjenta doprowadziło do takiego, a nie innego rozwoju wydarzeń.
Czy to była dieta, czy to były tylko geny, warunki tak stresowe, zwane, czy tak geny?
To są te kwestie, które bardzo trudno odtworzyć retrospektywnie. Natomiast unikalną cechą tego badania, które chcemy przeprowadzić, jest to, że chcemy je rozpocząć, potraktować w sposób bardzo prospektywny. Czyli zapraszamy teraz dane osoby, bardzo dokładnie je badamy, oceniamy je ponownie i zapraszamy za te kolejne kilka lat, ale wtedy, wiedząc, jaki jest ich stan zdrowia po 5 latach, możemy wrócić do tych danych sprzed kilku lat i powiedzieć, no tak, u tej osoby, u której rozwinęła się taka, a nie inna choroba, w danym momencie przed 5 laty istniało podwyższenie stężenia danego składnika, albo w badaniu obrazowym istniało takie, a nie inne odchylenie. I te dane budują naszą wiedzę o tym, jak tworzyć nowe biomarkery. Biomarkery to są takie wskaźniki, które są w stanie powiedzieć nam, czy dany pacjent ma szansę rozwinąć daną chorobę. I to są rzeczywiście takie badania, które są w tej chwili rzeczywiście bardzo mocno doceniane jakby przez świat naukowy. My ciągle poszukujemy możliwości, zwiększenia możliwości przewidywania tego, co się z nami będzie działo. To nigdy nie jest stuprocentowe, ale powinniśmy dążyć do maksymalnego jakby zwiększenia naszego uprawdopodobnienia tego, co chcielibyśmy o tym pacjencie w przyszłości wiedzieć.
Mówię o tym badaniu przesiewowym, jak się to także czasami mówi, w kontekście wydarzeń, które miały miejsce w 1986 roku, kiedy mieszkańcy naszego województwa między innymi zostali poddani tej presji czarnobylskiej, a tym bardziej, że nasz teren jest miejscem, gdzie mamy do czynienia z taką endemią chorób tarczycy. Nie można było tutaj, gdybyśmy dysponowali już wcześniej takimi możliwościami skanowania ludzi, badania ludzi, zbadać na całej populacji wpłynęła na zachorowania na raka tarczycy. Ja wiem, że to jest historia.
Nie, to bardzo, bardzo kreatywne myślenie, zaproponowane kolejne badania, aczkolwiek muszę powiedzieć, że tutaj rzeczywiście pracownicy ówczesnej jeszcze Akademii Medycznej w Białymstoku, zajmujący się problemami endokrynologicznymi, wykonali kawał dobrej roboty, próbujący zidentyfikować problemy związane ze szczególnym narażeniem naszej populacji na wydarzenia w Czarnobylu, więc tutaj rzeczywiście sporo zrobiono. Naukowcy wykorzystali i lekarze tę szansę, żeby popatrzeć na ten problem w tym sensie, żeby pomóc go rozwiązać mieszkańcom tutaj w sposób optymalny, żeby po prostu dać im szansę dalszego efektywnego leczenia i ochrony przed skutkami tego tragicznego wydarzenia sprzed 31 lat.
Ale to pokazuje, że właśnie owe takie badania przesiewowe, te możliwości skanowania, badania człowieka teraz wzrastają, bo coraz więcej mamy tej aparatury i będziemy mogli w przyszłości z jednej strony, jak pan profesor powiedział, przewidywać pewne choroby, ale z drugiej strony wiązać je z określonym genotypem, z określonym typem środowiska, w którym dany człowiek mieszka.
Dokładnie tak, to jest kompilacja.
Albo stresem, jakiemu jesteśmy poddawani.
Dokładnie tak.
Cywilizacji, wszystko razem.
Naszym głównym celem, i to jest jest właśnie akurat kluczowe w tym wszystkim, żeby połączyć dane pochodzące z różnych obszarów. I to odróżnia w sposób bardzo pozytywny i wyjątkowy nasze plany, plany naszego badania kohortowego, które w tej chwili nazywamy właśnie jako Białystok Plus, od innego typu badań. My nie koncentrujemy się na jakimś jednym schorzeniu. Pozostajemy otwarci na szereg różnych
holistycznie
problemów.
Holistycznie patrzycie na człowieka.
Oceniamy dokładnie to, co ten pacjent, jaki ma rodzaj diety, w jakich warunkach rzeczywiście się znajduje, jaka jest jego historia do tej pory życia i zdrowia.
To jest przyszłość medycyny?
To jest przyszłość medycyny, to jest konieczność, ale tutaj jest jeden bardzo taki malutki szkopuł. To są finanse. Bo tego typu, tego typu badania nie przynoszą w danym momencie rozwiązań. To są bardzo długofalowe rozwiązania i
czyli
trzeba bardzo dużo.
Przez 5 lat się zajmujecie, dochodzicie do określonych wniosków, patentujecie te i zarabiacie.
To nawet nie mówimy o patentowalności, dlatego że mówimy tu o naprawdę bardzo praktycznych, społecznych przydatności dla systemu zdrowia. Tu dla nas. Oczywiście można próbować w jakiś sposób szukać rozwiązania komercyjne, ale nie one są tu głównym celem. Tutaj głównym celem jest rzeczywiście poprawa naszej zdolności przewidywania tego, co dzieje się z danymi pacjentami. Jeszcze lepsze zdefiniowanie tego, w jaki sposób funkcjonuje nasze społeczeństwo w regionie, tu w naszym mieście. Pod tym względem są to unikalne badania, ale one nie przynoszą rezultatów w tym momencie. Na rezultaty przychodzi rzeczywiście poczekać kolejnych dobrych kilka, czasem kilkanaście lat, ale tak to wygląda na świecie.
W Stanach przy tej okazji powstanie taka metoda, która zostanie zastosowana, badawcza metoda
szansa.
Oceny zdrowia całej populacji.
Oczywiście, że tak. Jest na to spora szansa, bo gromadząc te olbrzymie ilości danych, my jesteśmy w stanie później wybrać spośród nich te dane, które będą istotne dla przewidywania, powiedzmy, na przykład rozwoju danego nowotworu, albo przewidywania rozwoju zawału serca, albo przewidywania wystąpienia udaru mózgu w danej populacji. I w ten sposób, znając te dane później, możemy je wykorzystywać w całej populacji, w całej grupie osób, bo już zidentyfikowaliśmy jakiś wskaźnik, jakiś marker i zastosujemy go później. Tak przy okazji rzeczywiście jest szansa, żeby wykorzystywać, żeby w Polsce stworzyć później test, który będzie można sprzedawać gdzieś na świecie. Tak, to jest cel. Patentowalność jest też jakaś ważna, ale w tym momencie tu jest wtórna do korzyści społecznej. Problem w tym, że finansowanie tego z racji na to, że to jest tak długofalowy termin, rzeczywiście wymaga dużego wizjonerstwa ze strony instytucji, jakby które chciałyby podzielić się swoimi funduszami na tego typu badania, bo jak wspomniałem, one nie przynoszą rozwiązań w tym momencie, ale bardzo długofalowe, bardzo pozytywne skutki. Amerykanie rozpoczęli kilkadziesiąt lat temu takie małe miasteczko Framingham, które zostało przebadane wszerz i wzdłuż. I od tego momentu losy mieszkańców tego miasteczka są śledzone przez kolejne kilkadziesiąt lat. To między innymi dzięki tego typu badaniom wiemy, jaki jest wpływ zaburzeń lipidowych na rozwój chorób sercowo-naczyniowych. Oczywiście nam się teraz wydaje, że to są bardzo proste, banalne kwestie. Nie, do tego trzeba było dojść poprzez taką analizę. I obyśmy do takich banalnych, ale genialnych rozwiązań mogli dojść w perspektywie kolejnych kilku lat po to, żeby pomóc naszym pacjentom tutaj, tu w Białymstoku, tu na Podlasiu, pomóc identyfikować nowe choroby jak najwcześniej. Po co? Po to, żeby zareagować jak najwcześniej, bo wiemy, im wcześniej reagujemy w obliczu jakiejś choroby, tym większe szanse na jej wyleczenie.
Żeby nie leczyć człowieka chorego, tylko zainterweniować profilaktycznie.
W momencie wystąpienia pewnej predyspozycji, oczywiście bardzo tu mówimy to na dużym poziomie ogólności, bo każda choroba ma swoją specyfikę, ale taki jest cel. Nie czekać na powikłanie, nie czekać na konsekwencje. Zareagować odpowiednio wcześniej, by zwiększyć szansę na rzeczywiste wyleczenie.
To wszystko właśnie w kontekście owych pieniędzy. Jak Państwo pamiętacie, reformę służby zdrowia w 1999 roku zaczynaliśmy z budżetem 23 miliardów złotych. Teraz to jest ponad 73 miliardy i nadal mamy kolejki, nadal nie mamy odpowiednich badań profilaktycznych i tak dalej, i tak dalej. To nie jest oczywiście uwaga do naukowców, tylko do systemu, który funkcjonuje w służbie
zdrowia. Jesteśmy też lekarzami oczywiście i widzimy na co dzień, tak, jak to się dzieje. No to są oczywiście potężne problemy i każdy próbuje sobie jakoś się tutaj znaleźć. Pamiętajmy, nie tylko w skali naszego kraju. Ja nie znam, a znam wiele osób w innych też miejscach Europy czy świata. Jeszcze takiego kolegi lekarza, który czy pacjentów opowiadających o systemach w innych i to w tych bogatszych krajach. Ja
żeby
nie spotkałem.
Narzekali.
Nie spotkałem. Regularnie spotykam pacjentów przyjeżdżających do nas na przykład z Wielkiej Brytanii, którzy wolą czasami nadłożyć drogi, wolą czasami przyjechać specjalnie, żeby pewne problemy zdrowotne rozwiązać tutaj, a nie tam. Mam nadzieję, że Wielkiej Brytanii się tamtejszy system nie obrazi. Może proszę nie tłumaczyć do końca tej audycji na język angielski. Nie chciałbym zatargu, ale tak jest. Po prostu problem obecnie profilaktyki zdrowia, systemu zdrowia, to są potężne problemy w całym świecie. Słyszymy, co się dzieje w Stanach chociażby.
To jedna strona tego problemu, ale druga strona to odpowiednie metody lecznicze, to całe mnóstwo, cały katalog różnorodnych urządzeń, które wszczepiamy w człowieka po to, żeby go usprawnić, po to, żeby poprawić jakość jego życia. To jest ta druga strona tego badawczego medalu, znalezienie odpowiedniej metody, żeby pewne rzeczy naprawić, żeby pewne rzeczy wyleczyć, ale za chwilę, jeśli Państwo pozwolicie, dowiemy się o projekcie Uniwersytetu Medycznego IMPRES, zakwalifikowanego do finansowania w ramach akcji Marii Skłodowskiej-Curie programu ramowego Horyzont 2020 Unii Europejskiej.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, w naszym studiu prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Marcin Moniuszko. To cóż to jest ten projekt UMB, który finansowany będzie z tych funduszy unijnych?
Przede wszystkim jest to, no muszę z dumą powiedzieć, wielki sukces Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Generalnie program Horyzont 2020 to jest na lata 2014-2020 taki główny instrument finansowania nauki w Europie. To jest najbardziej prestiżowy instrument i system finansowania tejże nauki, co nie znaczy, że on jest automatyczny. To jest konkursowy system finansowania i jest bardzo...
Tutaj bezwzględna konkurencja.
I konkurujemy nie między sobą, nie Polacy między Polakami, ale konkurujemy z najlepszymi ośrodkami z Europy. Nie ma tu żadnych sentymentów, ani taryfy ulgowej, ani regionalnych, żadnych parytetów.
Kopert, jak się to mówiło na przykład w programach
punktów za pochodzenie. Punktów za pochodzenie też niestety nie ma.
Ale kiedyś Unia Europejska wynalazła tak zwane koperty regionalne, koperty krajowe, gdzie adresowała dokładnie pieniądze. To damy na badania naukowe, tam napiszemy Polska i będą tylko polscy badacze. Horyzont 2020 to jest ta koperta ogólnoeuropejska.
Tak, są pewne przeznaczone pieniądze rzeczywiście do tej koperty polskiej, gdzie też znowu trzeba składać konkursy, aplikacje, co nieustannie robimy, ale tu startowaliśmy do tej, jeżeli możemy użyć tego porównania pana redaktora, do tej koperty europejskiej, czyli już bez pośrednictwa jakby instytucji polskiej, po prostu bezpośrednio aplikowaliśmy do Komisji Europejskiej. Jako lider konsorcjum, zresztą co jest ważne, nie jako tylko uczestnik, który powiedzmy wspomaga jakiegoś dużego gracza europejskiego, który zgodził się z nami wystąpić. Nie, tu jesteśmy tym głównym liderem, odpowiedzialnym również.
To wy dobieraliście.
Tak, to myśmy dobierali naszych partnerów
projektów
z Polski i z Europy. No zresztą między innymi z takich polskich partnerów, no jest z nami sąsiad z Zamiedzy, czyli Politechnika Białostocka, ale też inne instytuty, na przykład z Hiszpanii, z Belgii czy z Austrii oraz niektóre przedsiębiorstwa, część polskich, ale część również z krajów Europy Zachodniej, więc bardzo bogaty program. Ale czego on dotyczy? On dotyczy...
Powiedzmy kwotę, bo pewnie wielu słuchaczy zadaje sobie pytanie, ile to jest pieniędzy. To jest około 1 600 000 euro.
Tak, które otrzymujemy z Komisji Europejskiej. No ale zawsze jest jakiś haczyk. Drugą połowę musimy zdobyć sami, bo nazwa tego programu to co-fund, czyli oczywiście Komisja Europejska wspiera pod warunkiem, że polski partner lub partner gdziekolwiek pochodzący z jakiej części Europy jest w stanie tę drugą część znaleźć. I wierząc, że dotychczas takie sytuacje zdarzały się jeszcze nie w uczelniach do tej pory, tylko w instytutach innych badawczych, cieszymy się, bo jesteśmy pierwszą uczelnią, nie tylko medyczną, ale pierwszą uczelnią, która jako lider tego typu konkurs z powodzeniem zakończyła. Do tej pory Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspomagało takie idee. Bardzo na to liczymy, że tak stanie się również tym razem. Dlatego też, że to jest też prestiż dla kraju. Nie tylko dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, nie tylko dla naszego miasta, nie tylko dla regionu, ale również dla kraju. Bo tutaj polski uczestnik jest liderem, bo to też jest ważne. W ogóle wskaźnik sukcesu w tego rodzaju programach, no to tak zdradzę troszeczkę kuchnię, no jest bardzo niewielki, bo się to jest 10%, czasem kilkanaście, jak dobre wiatry powieją. Więc proszę sobie wyobrazić, kiedy składają, a nie składają tego przypadkowo osoby, ale dobrze przygotowane, super profesjonalne zespoły. I co dziesiąta aplikacja ma szansę wygrać, a w niektórych konkursach nawet co setna. Więc tutaj...
Ta selekcja jest ostra.
Bardzo, bardzo, bardzo ostra. My oczywiście cierpimy, dyskutujemy w Polsce, co zrobić, żeby poprawić efektywność zdobywania tych funduszy. Te pieniądze gdzieś tam za szybą są. To tak jak oglądanie za wystawą, że widzimy, no wspaniale, fantastyczne są dary, no i tutaj
albo
pieniądze europejskie.
Albo naszego realizatora.
Tak, ale jak gdybyśmy chcieli go dotknąć, no to niestety napotkalibyśmy na zimną szybę. I tak jest tutaj. No pieniądze są przeznaczone na naukę, ale nikt nie powiedział, że one muszą spłynąć do Polski. One są przeznaczone na Europę. Na Europę. Trzeba walczyć z najlepszymi. Tym bardziej sukces cieszy. Ale to jest kwestia oczywiście prestiżowa, wizerunkowa. Cieszymy się, że my tutaj w Białymstoku na Podlasiu udało nam się taki sukces osiągnąć. Ale w czym jest rzecz? Bo to nie chodzi tylko, to nie są zawody sportowe. Nam nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby tym się chwalić. To jest w jakimś konkretnym celu zrobione.
Na co te pieniądze, które zdobyliście, zostaną przeznaczone?
To są pieniądze na wędkę. Powiem w ten sposób. Ponieważ Unia Europejska organizuje szereg różnych konkursów, ten akurat dotyczy stworzenia inicjatywy tak zwanych studiów doktoranckich, w ramach których będą prowadzone pewne ważne projekty. Studiów doktoranckich otwartych na rekrutację z całej Europy, więc mogą się do nich zgłosić kandydaci z całej Europy. Będą to atrakcyjne warunki, bo akurat Komisja Europejska głównie finansuje stypendia tych młodych doktorantów, stąd ten budżet taki, bo nie będą to warunki dostosowane do warunków naszego budżetu, tak jak my dajemy.
Tylko przeciętnego
europejskiego, który dla nas jest często nieosiągalny, więc nie my z własnej kieszeni za to nie będziemy płacić, na to właśnie pochodzą te środki z Komisji Europejskiej i przez to staną się one atrakcyjne dla Polaków. Mamy nadzieję również, że dla młodych naukowców Europejczyków chcemy ich do tego zaangażować. Po to stworzyliśmy bardzo atrakcyjny program, w ramach którego chcemy w tym akurat przypadku wykształcić, wyedukować i wytrenować 15, powiedzmy, takich super młodych naukowców, którzy będą również doskonale wyszkoleni w tak zwanych wielkoskalowych technikach badawczych, pozwalających badać cały genom, cały zestaw białek organizmu, wszystkie parametry immunologiczne i szereg innych bardzo rzeczywiście ważnych...
Takie sprzężenie trochę z informatyką, bardzo, z tą nową tendencją
z bioinformatyką. Tak, bo co odmieniło współczesną medycynę w tej chwili? W tej chwili te możliwości wykonywania badań są tak potężne, że niosą ze sobą również bardzo taką oczywistą konsekwencję, jaką są olbrzymie ilości danych pochodzące z jednego badania, od jednego pacjenta. Nie są to dane, które można sobie wydrukować po prostu jak jeden wynik, powiedzmy, morfologii wręczyć pacjentowi i tutaj, ponieważ Polacy są świetnie wyedukowani w medycynie, to już prawie wszyscy doskonale czytają morfologię i świetnie to orientują się. Mówimy to o miliardach, terabajtach danych, których nie sposób odczytać, bo trzeba je później w sposób bardzo inteligentny i krytyczny jeszcze przeanalizować. Mówimy o analizie całego genomu.
Zanalizować.
A później połączyć z tym, co widać u pacjenta. To są już procesy bioinformatyczne. Z całym szacunkiem dla swojego pięknego zawodu, czyli dla lekarzy, no tego żaden lekarz nie weźmie i nie przeanalizuje, bo nie jest sposób. Tego nawet nie zrobi doskonale wykształcony statystyk. Do tego potrzebni są bioinformatycy, ale z takim odchyleniem w pozytywnym tego słowa znaczeniu w kierunku biologii i medycyny, a więc bioinformatycy. I to jest grupa zawodowa, której stosunkowo ona zaczyna wzrastać, ale ciągle jeszcze jest jej za mało i ciągle będzie jej za mało w stosunku do potrzeb, jakie niosą wyzwania współczesnej medycyny. Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku zainwestowaliśmy w to już jakiś czas temu i rozwijamy to, bo ja chciałbym tylko powiedzieć, że myśmy nie wyskoczyli z tym projektem jak konopi, gdyż my podobne studia doktoranckie, podobny system kształcenia zaczęliśmy realizować już przed 4 laty i w tej chwili go właśnie kończymy. I w dużej mierze nasz program i sukces tej aplikacji był wynikiem tego, że tamta aplikacja sprawdziła się w naszych warunkach. My jako Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący, pieniądze, które otrzymaliśmy z ministerstwa, one nie zostały przejedzone przez pensje, tylko myśmy zainwestowali je w dużej mierze właśnie w kształcenie młodej kadry, która ma później realizować te projekty, która ma mieć to nowe, świeże spojrzenie do tych nowoczesnych technologii badawczych. Więc to będzie jeszcze bardziej, mówiąc młodzieżowym językiem, wypasiona wersja tamtych studiów, otwarta jeszcze bardziej na Europę i co cieszy, z europejskimi stawkami na stypendia dla młodych doktorantów, bo to głównie doktoranci tam mają skorzystać finansowo. Od razu uprzedzę sytuację. Nie opiekunowie, nie kadra, tylko doktoranci. Chwała im za to, niech tak pozostanie, ale również są przeznaczone środki na realizację przez nich projektów naukowych. Więc to nie tylko sukces edukacyjny, choć również, ale to jest sukces taki inwestycyjno-naukowy. Będziemy mieli środki, żeby zachęcić tych najlepszych naukowców z całej Europy, żeby pracowali z nami na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Jaka korzyść dla nas? Bo ich intelekt, ich pomysły, ich badania będą najszybciej w związku z tym, że będą z nami, będą mogły być realizowane u nas, u naszych pacjentów. Ja ciągle o tym powtarzam, że my Nie chcemy pracować, nie chcemy robić nauki w oderwaniu od życia. My chcemy jak najszybciej tę naukę sprowadzić do poziomu praktycznej medycyny.
To jest przygotowanie tej nowej kadry medycznej, która jest zdolna współpracować z informatykami, z tym sprzętem, który ma coraz większe możliwości, bo jest i na Uniwersytecie w Białymstoku, i na Politechnice, i w wielu innych miejscach sporo takich ośrodków, tak zwanych Big Data Centers, gdzie się gromadzi te dane. Marzenie wielu fachowców od takich chorób populacyjnych to wreszcie zinformatyzowanie choćby polskiej medycyny, że każdy pacjent, który trafia do jakiegokolwiek lekarza, to te dane gdzieś tam są zbierane, agregowane i dobywamy informacje, na jakie choroby najczęściej na przykład chorujemy, albo jakie leki bierzemy i tym podobne rzeczy.
Ja myślę, że wcześniej czy później nas to czeka, oczywiście, bo w różnych krajach, w różnym tempie ta digitalizacja tego systemu, ona przebiega, ona nastąpi. No oczywiście, no to są koszty, to są pewne, ale to nastąpi wcześniej czy później. To rzeczywiście w dużym stopniu ułatwi integrację szeregu różnych danych, no i pacjentom ułatwi też
kwestie. No ale muszą być fachowcy, którzy te wielkie liczby będą potrafili zagregować, a później odczytać.
I co ważne, ochronić, bo ochrona danych wrażliwych to jest jeden z tych tematów, który jest szczególnie istotny. A mówimy tu o sytuacji również takiej, kiedy my mamy analizować na przykład genom całego człowieka. Przecież to są informacje, które są bezcenne z punktu widzenia, załóżmy negatywny scenariusz, albo nie będę podpowiadał nikomu. No ale można tego typu dane wykorzystać
tak
w sposób...
Tak jak odcisk palca, czy skradziony dowód osobisty i podobne rzeczy.
Wykorzystać w sposób bardzo okrutny poprzez identyfikację pewnych celów wrażliwych danej populacji, więc te dane muszą być objęte szczególną ochroną, bardzo szczególną ochroną, to ona oczywiście jest uwarunkowana
określonymi przepisami. I do tego też są potrzebni fachowcy.
Tak, generalnie wchodzimy już w takie etapy rozwoju medycyny. Oczywiście miejmy nadzieję, że one będą ku temu szły, by to, co do tej pory istniało w sferze tylko kategorii science fiction, żeby rzeczywiście stawało się tym, co jest realne, co jest dostępne. I bardzo się cieszę, że na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku jesteśmy bardzo znaczącą częścią w skali Polski wprowadzania tych nowoczesnych metod do terapii. Pochwalę się, że to robimy już, jeżeli chodzi na przykład o raka płuca, bo zdobyliśmy rzeczywiście bardzo znaczący grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który umożliwia nam bardzo indywidualną i szczegółową diagnostykę materiału genetycznego nowotworu, guza płuca, który został od pacjentu usunięty w czasie operacji. To są wyjątkowe badania, które są prowadzone. W tej chwili rzeczywiście bardzo drogie. Nie stać by ich było na to żadnego systemu opieki zdrowotnej, ani w Polsce, ani za granicą. Jestem o tym głęboko przekonany. My je na razie realizujemy w ramach grantu naukowego. To jest ten przykład, jak nauka natychmiast schodzi, trudno powiedzieć, że pod strzechę, ale po prostu przychodzi do łóżka pacjenta, gdzie wykorzystujemy te moce. Nie tylko zamykamy się w ciasnym, ciemnym laboratorium i robimy coś sobie amuzum. Nie, to są badania, które w tej chwili mają szansę przynieść szybką pomoc, szybkie informacje dla konkretnego w tej chwili chorującego pacjenta z Białegostoku i z Podlasia. Oczywiście, ja nie twierdzę, broń Boże, że jesteśmy cudotwórcami, którzy wszystkie problemy finansowe służby zdrowia w Polsce i w Europie są w stanie rozwiązać. Nie, oczywiście to się nie stanie, ale niezależnie od codziennych, bolących bardzo problemów w całej Europie, na całym świecie, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia, trzeba iść do przodu i trzeba jakby próbować odnajdywać te metody, identyfikować takie sytuacje, takie modele pewne systemu, które umożliwią być może w przyszłości obniżenie kosztów jej funkcjonowania, a jednocześnie poprawę skuteczności. My wszyscy narzekamy, każdy lubi narzekać, ale tu nie ma co narzekać, tu trzeba robić to, co jest w naszej mocy i my to, co w naszej mocy, rzeczywiście staramy się robić ze wszystkich sił maksymalnie najlepiej, jak tylko potrafimy.
No i ten program będzie realizowany tutaj, a za chwilę powiemy, kiedy będziecie szukali kandydatów naukowych, doktorantów.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Grant został wygrany. Kiedy nastąpi jego realizacja?
No oczywiście, jak to w każdego rodzaju funduszach europejskich, no sporo formalności do załatwienia. Oczywiście skompletowanie i poszukiwanie drugiej połowy, jeżeli chodzi o finanse. Jeżeli wszystko będzie dobrze, naszym takim maksymalnym celem jest to, żeby na wiosnę 2018, żeby to wszystko ruszyło, proces rekrutacji, tak żebyśmy mogli. Pewne ruchy już podejmiemy już w tej chwili, jesienią 2018. Przede wszystkim te ruchy to akcja promocyjna. Tu gorąco wszystkich słuchaczy.
No właśnie, jakich fachowców będziecie szukali?
Boję się tutaj, że chyba nie będą to lekarze. obawiam się, że znowu to, co wspomniałem, te wymagania, absolutnie nie ograniczam nikomu dostępu, ale znając życie i znając, byłoby świetnie, gdyby lekarze się zgłosili, ale podejrzewam, że biorąc pod uwagę to, w jakim stopniu tutaj w grę będzie wchodziła jakby edukacja związana również z analizą danych, że może nie zawsze lekarze będą chcieli podjąć trud tych studiów. Co ważne w współczesnej medycynie, to nie lekarz ma robić wszystko. Lekarz ma znaleźć wspólny język z bioinformatykiem, ze statystykiem, z kimś, kto pomoże mu zrozumieć pewne rozwiązania. Ja powiem, jak to wygląda na świecie w niektórych sytuacjach. Często jest tak, że dyżury pełnią nie tylko lekarze w niektórych ośrodkach, ale dyżury pełnią bioinformatycy. Załóżmy, jest sytuacja od naszych partnerów w Niemczech, którzy diagnozują guzy płuca, ale też mają specjalny program. Od razu uspokajam ewentualne niezdrowe emocje. To nie jest tak, że tam jest tak wszystko dostępne. Mają to specjalny akurat program. Dochodzi do operacji guza nowotworowego. Poddany jest on sekwencjonowaniu, czyli dokładnie poznany jest układ genów tego guza nowotworowego i na podstawie tej informacji, będący na dyżurze niemalże pod pagerem, bioinformatyk już teraz podejmuje intensywne wysiłki, żeby w ciągu tych najbliższych kilkudziesięciu godzin doprowadzić do identyfikacji pewnych celów terapeutycznych, czyli doprowadzenia do sytuacji takiej, że u tego konkretnego pacjenta będzie możliwe zastosowanie albo wskazane zastosowanie takiej, a nie innej terapii. I czasami paradoksalnie okazuje się, że mimo, że z punktu widzenia dotychczasowej takiej standardowej wiedzy wydawałoby się, że najlepsza w przypadku tego guza byłaby chemioterapia tradycyjnie na niego ukierunkowana, a tymczasem po takiej dokładnej analizie genomowej niekiedy okazuje się, że hejże, guz pochodzi co prawda z tego organu, na przykład załóżmy z jajnika, a okazuje się, że paradoksalnie najlepszym lekiem na podstawie jego obrazu takiego genetycznego, genomicznego, najlepszym lekiem na ten akurat guz byłby lek stosowany przy raku trzustki albo przy raku nerki. Coś, co w obecnej medycynie nie mieści nam się w głowie, ale po analizie dokładnej jakby sekwencjonowania, analizy obrazu genetycznego, a wręcz genomowego, czyli wszystkich genów tego guza, okazuje się, że wręcz jest wskazane i przynosi to sukcesy. W związku z tym tak, będziemy szukali ludzi, entuzjastów zapalonych do tego, żeby połączyć siły te bioinformatyczne, biostatystyczne z medycyną. To nie będzie zamknięte dla nikogo. Ja tylko tak pozwoliłem sobie na taką wątpliwość, bo znając życie, nie zawsze lekarze mogą czuć się na siłach, ale jeżeli będą tacy, to fantastycznie. To przyjmiemy ich z otwartymi rękami.
Tym bardziej, że muszą także i lekarze widzieć ten strategiczny cel, czyli to połączenie własnych umiejętności, własnej wiedzy medycznej z potrzebami cywilizacji, tak to nazwę górnolotnie.
Ludzie muszą szukać wspólnego języka, bo na razie bardzo często jest tak, że jedni mówią jednym maszyny językiem, a drudzy drugim i tak w zasadzie każdy nie za bardzo rozumie, o co drugiemu chodzi. I ta translacyjność, to przetłumaczenie z ichniego na nasze jest czasami bardzo w tym wszystkim kluczowe. My bardzo mocno też na to postawiliśmy, żeby nie
jak
było...
Jak to w życiu też bywa, najwięcej problemów mamy z komunikacją.
Tak, i tutaj w zasadzie informatycy mówią swoim językiem, lekarze swoim. No, chodzi o to, żeby usiąść i zrozumieć się wzajemnie, o co chodzi jednym i drugim. Powstawanie zespołu właśnie takich wielodyscyplinarnych. To jest jedyna szansa, jeżeli mówimy o medycynie przez duże M, o rozwiązaniach, które mają systemowo coś zmienić. Nie mamy tu innego wyjścia. Musimy w ten sposób działać i cieszę się bardzo i jestem dumny, że na Uniwersytecie Medycznym naprawdę takie działania bardzo aktywnie i z sukcesem podejmujemy. Będziemy zachęcać, zapraszać wszyscy nasi zdolni, młodzi ludzie z naszego pięknego miasta i pięknego regionu są też mile widziani, aczkolwiek zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, no będziemy musieli i chcieli otworzyć naszą rekrutację na cały kontynent.
Wszystko zaczyna się od fachowców, których właśnie ów program, ten grant będzie pozwalał przygotować. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Marcin Moniuszko. Dziś to wszystko w naszym programie. Lech Pilarski, do usłyszenia.